Co rok na Lokieć wyżej walu sypię, rzekł pan Grodzicki. To też tak już urósł, że gdybym miał prochów dostatek i we 100 000 nic by mi nie zrobili. Ale bez strzelby nie obronię, gdy przemoc przyjdzie. Forteca była istotnie nie do zdobycia, bo prócz armat bronili jej dnieprowe przepaście i niedostępne skały pionowo zeskakujące w wodę. Nie potrzebowała nawet wielkiej zalogi. Toteż w zamku nie stało więcej nad 600 ludzi, ale za to co najprzebrańszego żołnierza, uzbrojonego w muszkiety i samopaly. Dniepr, płynąc w tym miejscu ściśniętym korytem, tak był wąski, że rzucona z walów strzała przelatywała daleko na drugi brzeg. Działa zamkowe panowały nad oboma brzegami i nad całą okolicą. Prócz tego o 500 mil od zamku stała wysoka wieża, z której 8 mil wokoło widać było, a w niej 100 żołnierzy, do których pan Grodzicki każdego dnia zaglądał. Ci, spostrzegłszy w okolicy lud jaki, dawali natychmiast znać do zamku, a wówczas bito w dzwony i cała zaloga wnet stawała pod bronią. Prawie tygodnia nie ma, mówił pan Grodzicki, bez jakowegoś alarmu, bo Tatarzy jak wilki stadami często po 1000 tu się włóczą, których z dział strychujemy jak można, a częstokroć tabuny dzikich koni straże biorą za Tatarów. I nie przykrzy się wasz mości siedzieć na takim bezludziu? Pytał pan Skrzetuski. Choćby mi też na pokojach królewskich miejsce dano, to bym tu wolał. Więcej ja stąd świata widzę, niżeli król ze swego okna w Warszawie. Jakoż istotnie z walów widać było niezmierną przestrzeń stepów, które teraz wydawały się jednym morzem zieloności. Na północ ujścia Samary, a na południe cały bieg Dnieprowy, skały, przepaście, lasy, aż do pian drugiego porochu Surskiego. Pod wieczór zwiedzili jeszcze wieżę, gdyż Skrzetuski pierwszy raz, widząc tę zaginioną w stepach fortecę, wszystkiego był ciekawy. Tymczasem przygotowano dla niego w Słobudce czajki, które opatrzono rudlami po obu końcach, stawały się zwrotniejsze. Nazajutrz rankiem miał wyruszyć, ale przez noc nie kładł się prawie wcale spać, rozmyślając, co mu czynić przystoi wobec niechybnej zguby, którą mu groziło posłowanie do straszliwej siczy. Życie uśmiechało mu się wprawdzie, bo był młody i kochał, i miał żyć obok ukochanej. Wszelako od życia więcej honor i sławę kochał. Ale przyszło mu do głowy, że wojna bliska, że Helena, czekając na niego w rozłogach, może być ogarnięta najokropniejszym pożarem, wystawiona na zapędy nie tylko bochuna, ale rozpętanej i dzikiej czerni, więc duszę porywała mu trwoga o nią i ból. Stepy musiały już podeschnąć, można by już pewno do Lubniów z rozlogu wjechać, a tymczasem on sam kazał Helenie i kniachini na swój powrót czekać, bo nie spodziewał się, by burza mogła wybuchnąć tak prędko, nie wiedział, czym grozi jazda do siczy. Chodził więc teraz szybkimi krokami po zamkowej izbie, brodę targał i ręce lamał. Co miał począć, jak postąpić? W myśli widział już rozlogi w ogniu, otoczone wyjącą czernią, więcej do szatanów niż do ludzi podobną. Własne jego kroki odbijały się posępnym echem pod sklepieniem zamkowym, a jemu wydało się, że to już złe moce po Helenę idą. Na walach trąbiono gaszenie świateł, a jemu zdawało się, że to odgłos bochunowego rogu i zębami zgrzytał i za głownię szabli imał. Ach, czemuż to on naparł się tej ekspedycji i bychowca jej pozbawił. Zauważył tę alternację pana Rzędzian śpiący w progu, więc wstał, oczy przetarł, objaśnił pochodnie palące się w żelaznych obręczach i począł kręcić się po komnacie, chcąc zwrócić uwagę pana. Ale namiestnik utonął całkowicie w swoich bolesnych myślach i chodził dalej, budząc krokami uśpione echa. Jegomość... Hej, jegomość! Rzekł Rzędzian. Skrzetuski popatrzył na niego szklanym wzrokiem. Nagle zbudził się z zamyślenia. Rzędzian, boisz ty się śmierci? Spytał. Kogo? Jak to śmierci? Co jegomość mówi? Bo kto na sicz jedzie, ten nie wraca. A to czemu jegomość jedzie? Moja wola, ty się w to nie wtrącaj, ale ciebie mi żal, boś dzieciuch. A chociażeś frant... Tam się frantostwem nie wykręcisz. Wracaj do Czechryna, a potem do Lubniów. Rzędzian zaczął się drapać w głowę. Mój jegomość, juście, śmierci się boję, bo kto by się jej nie bał, to by się Boga nie bał, gdyż jego to wola żywić kogoś albo umorzyć. Ale skoro jegomość dobrowolnie na śmierć leziesz, to już jegomościn będzie grzech jako pana, nie mój jako sługi. Przeto ja i jegomości nie opuszczę, bom też nie chłop żaden, jeno szlachcic. Choć ubogi, ale też nie bez ambicji. Wiedziałem, żeś dobry pacholek, powiem ci jednak. Nie chcesz po dobrej woli jechać, pojedziesz z rozkazu, bo już inaczej nie może być. Choćby mnie jegomość zabił, nie pojadę. Co to jegomość sobie myśli? Żem jest Judasz jaki, czy co? Żebym jegomości miał na śmierć wydawać? Tu Rzędzian podniósł ręce do oczu i począł buczeć głośno. Widział więc pan Skrzetuski, że tą drogą do niego nie trafi, a rozkazywać groźnie nie chciał, bo mu było chłopca żal. Słuchaj, rzekł do niego, pomocy mi żadnej nie dasz. Ja przecie także dobrowolnie głowy pod miecz klaść nie będę. A do rozlogów listy zawieziesz, na których mnie więcej, jak na samym żywocie zależy. Powiesz tam jejmości i kniaziom, by zaraz, bez najmniejszej zwłoki, panienkę do Lubniów odwieźli, bo ich inaczej rebelia zaskoczy. Sam też dopilnujesz, by się to stało. Ważną ci funkcję powierzam, przyjaciela godną, nie sługi. To niech jegomość kogo innego wyszle, z listem każdy pojedzie. A kogo ja tu mam zaufanego? Czyś zgłupiał? To ci powtarzam, uratuj mi po dwakroć życie, a jeszcze mi takowej przysługi nie oddasz, gdyż w męce żyję myśląc, co może się stać i od boleści skóra na mnie potnieje. O, dla Boga, widzę, że muszę jechać, ale mi tak jegomości żal, że choćbyś mi jegomość ten kropiasty pas darował, zgoła bym się nie pocieszył. A będziesz pas miał, jeno, spraw się dobrze. Nie chcę ja i pasa, byleś mi jegomość jechać z sobą dozwolił. Jutro wrócisz czajką, którą pan Grodzicki do Czechryna wysyła. Dalej bez zwłoki ni odpoczynku ruszysz prosto do rozłogów. Tam kniaginie nic nie mów, czy mi co grozi, ani panience. Proś tylko, by zaraz choćby konno do Lubniu wjechali, choćby bez tobolów żadnych. Oto masz trzos na drogę, listy zaraz ci napiszę. Rzędzian padł do nóg namiestnika. Panie mój, zali nie mam cię ujrzeć więcej. Jak Bóg da, jak Bóg da, odparł podnosząc go namiestnik. Ale w rozlogach wesołą twarz pokazuj. Teraz idź spać. Reszta nocy zeszła Skrzetuskiemu na pisaniu listów i żarliwej modlitwie, po której zaraz przyleciał do niego anioł uspokojenia. Tymczasem noc zbladła i świt ubielił wąskie okienka od wschodu. Dniało. Aż i różowe blaski wkradły się do komnaty. Na wieży i zamku poczęto grać poranne wstawaj. Wkrótce potem Grodzicki pojawił się w komnacie. Mości namiestniku, czajki gotowe. I jam też gotów, rzekł spokojnie Skrzetuski. Lotne czajki mknęły z wodą jak jaskulki, niosąc młodego rycerza i jego losy. Z powodu wysokich wód porochy nie przedstawiały wielkiego niebezpieczeństwa. Minęli Surski, Lochanny, szczęśliwa fala przerzuciła ich przez Woronową zaporę, zgrzytnęły trochę czulna na Kniarzym i Strzelczym, ale jeno się otarły, nie rozbiły. Aż wreszcie w oddali ujrzeli piany i wiry strasznego nienasytca. Tu już trzeba było wysiadać i czulna lądem ciągnąć. Praca długa i ciężka, zwykle zabierająca dzień cały. Na szczęście, widocznie po dawnych przeprawach, na całym brzegu leżało mnóstwo kloców, które podkładano pod czulna dla łatwiejszego toczenia ich po ziemi. W całej okolicy i na stepach nie widać było żywego ducha, na rzece ani jednej czajki, bo już nie mogły płynąć do siczy inne, jak te jedynie, które pan Grodzicki przez Kudak przepuścił, a pan Grodzicki umyślnie odciął Zaporoże od reszty świata. Ciszę przerywał więc tylko huk fali o skalę nienasytca. Przez czas, gdy ludzie toczyli czulna, pan Skrzetuski przypatrywał się temu dziwowisku natury. Straszny widok uderzył jego oczy. Przez całą szerokość rzeki biegło w poprzek 7 grobel skalistych, sterczących nad wodą, czarnych, poszarpanych przez fale, które powylamywały w nich jakoby bramy i przejścia. Rzeka całym ciężarem wód tlukła o owe groble i odbijała się o nie, więc rozszalała, wściekła, zbita na białą, spienioną miazgę, usiłowała je przeskoczyć jak rumak rozhukany. Ale odparta raz jeszcze, nim mogła lunąć przez otwory, rzekłbyś gryzła zębem skały, skręcała się w bezsilnym gniewie w potworne wiry, wybuchała słupami w górę, wrzała jak ukrop i ziała ze zmęczenia jak dziki zwierz. A potem znów huk, jakby studział, wycie całych stad wilków, chrapanie, wysilenie się i przy każdej grobli też sama walka, tenże sam zamęt. Nad otchłanią wrzask ptactwa, jakby przerażonego tym widokiem, między groblami posępne cienie skał, drgające na kolbani na kształt złych duchów. Ludzie, ciągnący czółna, lubo przyzwyczajeni, żegnali się pobożnie, przestrzegając namiestnika, by się zbyt nie zbliżał do brzegu. Były bowiem podania, że kto zbyt długo patrzył na nienasytec, ten w końcu ujrzał coś takiego, od czego rozum mu się mieszał. Twierdzono również, że czasem z wirów wynurzały się czarne, długie ręce i chwytały nieostrożnych, którzy zanadto się zbliżyli i wtedy straszne śmiechy rozlegały się w przepaściach. Nocami nawet zaporożscy nie śmieli czulen przeciągać. Do bractwa na Niżu nikt nie mógł być jako towarzysz przyjęty, kto porochów samotnie czulnem nie przebył, ale dla nienasytca czyniono wyjątek, gdyż skale jego nigdy nie bywały zalewane. O jednym bochu nieślepcy śpiewali, jakoby i przez nienasytec się przekradł, wszelako nie dawano temu wiary. Przeciąganie czulen zajęło blisko dzień czasu i słońce poczęło zachodzić, gdy namiestnik wsiadł znów do lodzi. Za to następne porochy przebyli z łatwością, bo całkiem były pokryte i wreszcie wpłynęli na ciche wody niżowe. Po drodze widział pan Skrzetuski na uroczysku Kuczkasów olbrzymią mogilę z białych kamieni, którą książę na pamiątkę swego pobytu kazał usypać, a o której pan Bogusław Maszkiewicz w Lubniach mu opowiadał. Do Siczy stąd nie było już daleko, ale że namiestnik nie chciał nocą wjeżdżać w czertomelicki labirynt, postanowił więc zanocować na Hortycy. Chciał także spotkać jaką żywą duszę zaporoską i dać uprzednio znać o sobie, by wiedziano, iż poseł, a nie kto inny przyjeżdża. Hortyca jednak zdawała się być pustą, co niemal zdziwiło namiestnika. Wiedział bowiem od Grodzickiego, że tam zawsze stawała zaloga kozacka od inkursji tatarskiej. Puścił się nawet sam z kilkoma ludźmi dość daleko od brzegu na zwiady, ale całej wyspy przejść nie mógł. Miała bowiem przeszło milę długości, a noc zapadała już ciemna i niezbyt pogodna. Wrócił więc do czajek, które tymczasem powciągano na piasek i rozpalono ognie na nocleg od komarów. Większa część nocy zeszła spokojnie. Semenowie i przewodnicy pośpili się przy ogniach, czuwali tylko straże, a z nimi i namiestnik, którego od wyjazdu z Kudaku dręczyła straszna bezsenność. Czuł także, że trawi go gorączka. Chwilami zdawało mu się, że słyszy zbliżające się kroki z głębi wyspy, to znowu jakieś dziwne odgłosy podobne do odległego beczenia kóz, ale myślał, że ucho go zwodzi. Nagle, dobrze już ku świtaniu, stanęła przed nim jakaś ciemna postać. Był to czeladnik ze straży. — Panie, idą — rzekł pośpiesznie. — Kto taki? — Pewnie Niżowi. Idzie ich ze 40. — Dobrze, to niewielu. Zbudź ludzi. Ognia podpalić. Semenowie wnet porwali się na nogi. Podsycony płomień buchnął w górę i oświecił czajki i garść żołnierzy namiestnika. Inni strażnicy przybiegli również do koła. Tymczasem nieregularne kroki gromady ludzi dawały się już rozróżniać wyraźnie. Kroki te zatrzymały się w pewnym oddaleniu. Natomiast jakiś głos spytał z akcentem groźby. — A kto na brzegu? — A wy kto? — odparł wachmistrz. — Odpowiadaj, wraży synu, a nie, to samopalu zapytam. — Jego wysokość pan poseł od jaśnie oświeconego księcia Jeremiego Wiśniowieckiego do atamana koszowego — wygłosił donośnie wachmistrz. Głosy w gromadzie umilkły. Widocznie trwała tam krótka narada. — Chodź jeno sam tu! — zawołał wachmistrz. — Nie bój się! Posłów nie biją, ale i posły nie biją! Kroki znów ozwały się i po chwili kilkadziesiąt postaci wynurzyło się z cienia. Po śniadej cerze, niskim wzroście i kożuchach wełną do góry, namiestnik od pierwszego wejrzenia poznał, że po większej części byli to Tatarzy. Kozaków znajdowało się tylko kilkunastu. Przez głowę pana Skrzetuskiego przeleciała jak błyskawica myśl, że skoro Tatarzy są na Chortycy, więc Chmielnicki musiał już wrócić z Krymu. Na czele gromady stał stary Zaporożec olbrzymiego wzrostu, o twarzy dzikiej i okrutnej. Ten, zbliżywszy się do ogniska, spytał — A który tu poseł? Silny zapach gorzalki rozszedł się dookoła. Zaporożec był widocznie pijany. — Który tu poseł? — powtórzył. — Jam jest — rzekł dumnie pan Skrzetuski. — Ty? — A cóżem ci, brat, że mnie ty mówisz? — Znaj, grubianie, politykę — podarwał wachmistrz. — Mówi się jaśnie wielmożny pan poseł.
Na pochybę że wam, czortowy syny, szczob was sierpachowa smert, ha, jasno wielmożny syny, a wy po co do atamana?
Nie twoja sprawa, wiedz jeno, że szyja twoja w tym, bym się do atamana najprędzej dostał. W tej chwili drugi Zaporożec wysunął się z gromady.
My tu z woli atamana, rzekł, pilnujemy, by się nikt od Lachiw nie zbliżał. A kto się zbliży, mamy wiązać i dostawiać, co też uczynim.
Kto dobrowolnie jedzie, tego nie będziesz wiązał.
Budu, bo taki nakaz.
A wiesz, chłopie, co to osoba posła? A wiesz, kogo tu przedstawiam? Wtem stary olbrzym przerwał.
Zawedem posła, ale za brodu, o tak!
To rzekłszy, sięgnął ręką do brody namiestnika. Ale w tej chwili jęknął, jakby gromem rażony zwalił się na ziemię. Namiestnik roztrzaskał mu głowę czekanem.